Wystarczy odrobina uwagi, słuchanie niedzielnego Słowa Bożego każdej niedzieli, aby zauważyć dość charakterystyczną prawidłowość. A mianowicie, że pomiędzy pierwszym czytaniem ze Starego Testamentu a Ewangelią zawsze jest jakiś wspólny temat, dopełniony treścią drugiego czytania. To jest reguła. Tak są dobrane czytania, aby była poniekąd klamra spinająca pierwsze i trzecie czytanie z Ewangelii. Taką klamrę znajdujemy także i dziś. Oto w pierwszym czytaniu słyszymy: powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Pan przychodzi z mocą. Tę prawdę potwierdza prorok Adwentu Jan Chrzciciel, który wzywa otaczających go ludzi: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Oto Pan idzie z mocą, przygotujcie się na Jego przyjście. To jest ta wspólna myśl, która łączy obydwa czytania, którą słyszymy w drugą niedzielę Adwentu. Adwent, przypomnijmy, to nie tylko czas liturgiczny, wyjątkowo krótki w tym roku, ale Adwent, ten liturgiczny, który nas przygotowuje na święta Bożego Narodzenia, na święta upamiętniające wejście Boga w ludzką historię, ten Adwent uświadamia nam, że całe nasze życie jest Adwentem, że przechodzimy przez ziemię jako wędrowcy i przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki moment przed nami zakryty, kiedy Pan przyjdzie z mocą, aby nas zabrać do wieczności. Ten Adwent wypełni się wcześniej czy później. Mówi się także o takim Adwencie historiozoficznym, historiozbawczym, o czym słyszeliśmy w liturgii ostatnich tygodni przed Adwentem, liturgii zapowiadającej koniec świata. To jest także Adwent, Adwent ludzkości. Na końcu świata, który nastąpi nie wiemy kiedy, Pan przyjdzie z mocą, przyjdzie jak pasterz, by zgromadzić swe owce. Na ten moment trzeba się przygotować. I do tego przygotowania wzywa prorok Adwentu, święty Jan Chrzciciel. Warto przyjrzeć się tej postaci. To postać niezwykła, tajemniczy prorok, starszy o pół roku od Pana Jezusa, jego krewny, syn właśnie Elżbiety, do której przyszła Maryja jako matka Syna Bożego, i Jan Chrzciciel jako niemowlę w łonie swej matki poruszył się z radości. Pierwszy nawiedzony przez Jezusa, napełniony błogosławieństwem. On teraz przygotowuje drogę dla Pana, wzywa do nawrócenia, udziela chrztu wody, chrztu symbolicznego, chrztu, który jest znakiem obmycia, wezwaniem do pokuty, do nawrócenia. Ale Jezus w innym miejscu powie: Jan udzielał chrztu nawrócenia, chrztu pokuty, a ja udzielę chrztu w mocy Ducha Świętego. To, co czyni Jan, jest zapowiedzią tego, co dokona się w życiu, męce, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Postać Jana Chrzciciela zasługuje ze wszech miar na uwagę. Po pierwsze, dlatego, że siebie przedstawia nie jako kogoś wielkiego. Zresztą o nim Ewangelie mówią, że będzie najmniejszy spośród proroków Starego Testamentu, Nowego Testamentu, choć jest największy spośród proroków Starego Testamentu. Największy dlatego, że bezpośrednio wskazuje na Chrystusa, mówiąc: oto baranek Boży. Dla Izraelity takie określenie kojarzyło się jednoznaczne. Dla nas jest ono może niezrozumiałe. Ale Izraelici, którzy co roku gromadzili się na Paschę, zabijali jednorocznego baranka i spożywali go w gronie rodzinnym, dobrze znali tę historię, że to jest ów moment upamiętniający szczególną Bożą interwencję, kiedy byli w niewoli egipskiej, i moment, który zapowiada przyjście Mesjasza, Baranka Bożego, tego, który będzie pasterzem. Paradoksalnie, baranek staje się pasterzem. Kiedy Izraelita słyszy, że oto Baranek Boży, rozumie jednoznacznie, to jest Mesjasz, to jest Pan. Jan wskazuje na Jezusa. Ale mówi też o sobie, że nie jest godzien nawet schylić się jak niewolnik i zawiązać sandała przy stopach Jezusa. Zna swoje miejsce. Po mnie idzie mocniejszy, podkreśla Jan Chrzciciel. Kiedy go pytają jego tożsamość, Jan mówi: ja jestem głosem wołającego na pustyni. Głębokie teologiczne określenie. Ja jestem głosem, bo słowem jednorodzonym Ojca Przedwiecznego jest ten, który ma przyjść. Cóż znaczy głos bez słowa? Pusty dźwięk. Można wydawać różne głosy, pozbawione treści, pozbawione słów. Ale jednocześnie słowo bez głosu nie ma mocy oddziaływania. Co z tego, że jest słowo, jeżeli ono nie wybrzmi, nie dotrze do uszu słuchacza? Dlatego na marginesie mówiąc, dobrze jest, kiedy jesteśmy sami w domu czy z najbliższymi, kiedy modlimy się, modlić się na głos, zwłaszcza gdy czytamy Pismo Święte, gdy czytamy brewiarz, nie tylko oczami, ale spróbujmy recytować psalmy lub czytać fragment Pisma Świętego choćby półgłosem. To nie tylko pomaga skupić się, ale to sprawia, że słowo zawarte w Piśmie Świętym odżywa, nabiera głosu, jakby nabierało ciała. Słowo zaczyna wtedy działać z mocą, przede wszystkim w naszym sercu. Kiedy usłyszymy własny głos niosący słowo, to jest właśnie element owego przygotowania drogi dla Pana. Cóż znaczy więc to janowe wołanie: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wydaje się, że polecenie bardzo proste. Wyprostować ścieżki to rozwiązać wszystkie węzły nieporozumień, waśni, kłótni, podejrzeń, oskarżeń. Tego wszystkiego, co jak pęta na nogach nie pozwala nam kroczyć przed siebie. Takim szczególnym momentem jest wigilijna wieczerza, kiedy ludzie czasami z bardzo odległych stron jadą wiele kilometrów, nie bacząc na trudy, na niepogodę, aby się spotkać, aby doświadczyć bliskości siebie nawzajem, w której odnajdują bliskość Boga. Chyba nie przypadkiem Bóg stał się człowiekiem, aby w ten sposób, jak bezbronne niemowlę, stać się bliski każdemu z nas. I tak jak rodzina pochyla się nad nowonarodzonym, z radością go przyjmując do swego grona, tak przy wieczerzy wigilijnej spotykamy się wszyscy razem. Stajemy się jednością serc i ducha. I aby nic tej jedności nie zamąciło, łamiemy się chlebem, opłatkiem. Ktoś, kto daje drugiemu chleb, nie może być jego wrogiem. Mówią, że muzułmanie przybywający do Europy, dlaczego wyrzucają jedzenie im ofiarowywane? Takie są fakty w obozach dla uchodźców. Mnóstwo porzuconego, nietkniętego jedzenia. Ale obrońcy uchodźców lamentują, że im się dzieje krzywda. Okazuje się, że w Koranie jest taki zapis mówiący, że nie skrzywdzisz ręki, która dała ci jeść. Wolę nie przyjąć jedzenia, aby mieć prawo wyrządzić krzywdę. Straszne. Dzielimy się chlebem, opłatkiem. Tym samym z którego jest zrobiona hostia, która staje się ciałem Chrystusa. Jakże naturalnie poprzez Wigilię, poprzez łamanie opłatkiem przygotowujemy się do udziału w pasterce, w tym pierwszym pełnym radości świętowaniu tajemnicy wcielenia. Ale w jaki sposób ten łamany chleb wyraża naszą więź z ludźmi i z Chrystusem? To jest przygotowanie drogi dla Pana. A wcześniej wyciągamy ku sobie ręce ze słowami pojednania, przeproszenia, usunięcia wszystkich barier, przeszkód, które nie pozwalają, aby Bóg wszedł w nasze serce. Adam Mickiewicz, cytując wspominanego Johannesa Schefflera z Wrocławia, anioła Ślązaka, wypowiada takie słowa czterowiersza. Cóż z tego, że Bóg narodzi się w betlejemskim żłobie, jeżeli nie narodzi się w tobie? Jan Chrzciciel mówi, przygotujcie drogę dla Pana. To znaczy usuńcie wszelkie przeszkody, które by sprawiały, że to wejście Boga w naszą historię, w naszą osobistą historię napotykałoby na jakieś przeszkody. Dobrą jest więc praktyką przygotowanie drogi dla Pana w tym adwencie liturgicznym poprzez rekolekcję, poprzez spowiedź, poprzez lekturę Słowa Bożego, któremu dajemy głos, aby wybrzmiało, aby dotarło do naszych uszu i serca. Dobrze jest też, przygotowując drogę dla Pana, który przyjdzie u kresu naszego życiowego adwentu, przeżywać rekolekcję, podejmować wysiłek ascetycznej przemiany, kontrolować swoje słowa, swoje zachowania, które mogą ranić innych, aby w ten sposób usuwać wszelkie przeszkody. I abyśmy kiedyś, kiedy staniemy na sądzie Bożym, mogli spojrzeć radośnie w twarz Chrystusa, który w nas rozpozna swoje dzieci, swoje sługi. I chciałbym zakończyć tę naszą wieńczącą rekolekcję, refleksję pewnym tekstem wziętym z polskiej klasyki. Mianowicie Władysław Syrok-Komla, zmarły w 1862 roku poeta, w wierszu Staropolskie Roraty opisuje, jak to podczas pierwszych rorat na Wawelu polscy królowie, od Bolesława Wstydliwego począwszy, na siedmioramiennym świeczniku osadzali świece. Najpierw król ustawiał na najwyższym środkowym ramieniu siedmioramiennego świecznika swoją świecę, wypowiadając formułę „Gotów jestem na sąd Boży”. Drugą świecę stawiał prymas i mówił po łacinie, jak przystało na wysokie rangi duchownego, „Sum paratus ad adventum domini”. Potem trzecią ustawiał świecki senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i na końcu siódmą świecę na świeczniku ustawiał chłop w siermiędze, wszyscy powtarzając za królem, gotów jestem na sąd Boży. I konkluduje poeta, tak siedem stanów z ziemicy całej siedmiu płomieniami jasno gorzały. Siedem modlitew treści odmiennej wyrażał lichtarz siedmioramienny. Jestem gotów na sąd Boży. Obyśmy, przygotowując drogę dla Pana w adwencie liturgicznym, w adwencie naszego życia, kiedy staniemy u kresu tego adwentu, mogli jak nasi praojcowie przy pierwszych roratach powiedzieć sum paratus ad adventum domini. Jestem gotów na sąd Boży, na przyjście Pana.